Na temat sytuacji humanitarnej i migracji z ogarniętej wojną Ukrainy, wyzwaniach dla Polski i dla Europy, z doktorem habilitowanym Maciejem Duszczykiem z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiam w studiu SGH i dziennika Gazety Prawnej na Open Eyes Economy 2022. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Wojna na Ukrainie trwa już 9 miesiąc. Czy możemy mówić faktycznie o kryzysie humanitarnym? Proszę powiedzieć, o jakiej skali tego kryzysu mówimy?
Czy kryzys humanitarny? Na pewno mamy do czynienia w Ukrainie, ponieważ tam rzeczywiście sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Natomiast my mieliśmy taki moment tak naprawdę między połową marca a końcem marca, w którym ten kryzys humanitarny nam bardzo poważnie groził, ale ostatecznie nie wystąpił. To powodowało to kilka czynników. To, że mieliśmy mniejszość ukraińską, pracowników z Ukrainy, którzy mieszkali w Polsce przed 24 lutego, ale również otwarcie się polskiego społeczeństwa, samorządu spowodowało to, że ten kryzys humanitarny ostatecznie wystąpił. To jest bardzo, oczywiście była bardzo dobra informacja. Dzisiaj trudno byłoby nam mówić o kryzysie humanitarnym, ponieważ no, tak naprawdę Ukraińcy bardzo dobrze się włączyli do polskiego społeczeństwa. Ta liczba też nie była aż tak bardzo duża. Dzisiaj, jak rozmawiamy, 22 listopada zostały zweryfikowane dane dotyczące PESEL i wiemy o tym, że osób, którym nadano PESEL, w pewnym momencie było 1,4 miliona, natomiast dzisiaj te dane pokazują mniej więcej 950 tysięcy. Troszkę pewnie osób jest, które te dane, które jeszcze o ten PESEL nie wystąpiły, to powiedzmy jest około miliona, no ale to jest bardzo, bardzo daleko od tych prognoz niektórych, którzy mówili o tym, że do Polski może napłynąć nawet kilkanaście milionów uchodźców wojennych z Ukrainy, więc na pewno w Polsce o kryzysie humanitarnym powinniśmy mówić. Mamy wyzwania związane z obecnością dużo większej liczby Ukraińców niż było do tej pory. Do tego trzeba dodać oczywiście również, że są to osoby no, uchodźcze, tak? Czyli nie przyjechały same ze względu na przykład pracę tutaj, czy posiadanie rodziny, tylko po prostu w pewien sposób opuściły swój kraj ze względu na obawę przed wojskami rosyjskimi. I to jest oczywiście ich inna perspektywa. Natomiast w niektórych regionach Ukrainy rzeczywiście ten kryzys humanitarny mamy, ale jeszcze nadal państwo ukraińskie bardzo dobrze sobie z nim radzi, a więc nie obserwujemy na przykład tego napływu uchodźców wojennych, tak zwanej drugiego napływu czy drugiej fali czasami. Ja nie lubię tego bardzo stwierdzenia, ale w takim popularnym języku mówi się o fali migracji. To ona nie występuje, a więc na razie sytuacja jest spokojna. Można powiedzieć, nie należy straszyć i bardzo spokojnie do tego podchodzić, co się dzieje.
A proszę powiedzieć, obecnie, jeśli ludzie uciekają z Ukrainy, to z jakich regionów i czy potrafi Pan zdefiniować, potrafi Pan dookreślić te powody ucieczki tych ludzi? Czy to jest bezpośrednie zagrożenie przed konfliktem? Czy to jest zima, w zasadzie już trwająca zima? Czy to jest strach, obawa przed brakiem perspektyw w kraju ogarniętym wojną?
To znów muszę trochę cofnąć się do lutego, marca. W lutym, marcu, jak rozmawialiśmy z uchodźcami wojennymi z Ukrainy, to oni byli przerażeni, byli pewni, że ta sytuacja będzie miała bardzo zły przebieg. Dlatego też uciekali, dlatego też starali się uzyskać tutaj pomoc. Czasami wyjeżdżali do Niemiec, do Hiszpanii, do Portugalii, do Szwecji, do bardzo różnych miejsc. Natomiast dzisiaj kondycja psychiczna jest kompletnie inna. Oni są pewni, że wygrają tę wojnę. I coś bardzo ciekawe z tych danych, których już przed chwilą mówiłem, część z nich wraca do Ukrainy. Część oczywiście jedzie do innych miejsc, ale po prostu część wraca do Ukrainy. Mimo tego, że widzi w telewizji, że jest zagrożenie atakami rosyjskimi, że prąd, że elektrownie atomowe, że może być zalany Cherson, jeżeli by Rosjanie rozbili, zniszczyli elektrownię wodną, zaporę wodną. No to jest bardzo tych informacji niepokojących jest, a oni mówią o tym, nie, my chcemy być w państwie, które wygrywa wojnę i tyle. Tak więc ta kondycja psychiczna jest kompletnie inna. Ci, którzy przyjeżdżają do Polski, to są też te osoby, które są po prostu momentami zmęczone i chcą troszkę odpocząć w Polsce. Tu jest jednak spokojnie, nie ma tej obawy, nie ma alarmów lotniczych, mieszkają ich rodziny tutaj, więc przyjeżdżają na są takie, my je nazywamy pobytami wytchnieniowymi. Ale po 2-3 tygodniach nie występuje ten PESEL nawet, tylko wracają do siebie.
Czyli to się odpoczynku. Zmieniło rzeczywiście.
To się bardzo zmieniło, to się bardzo zmieniło. To trochę by się tego spodziewaliśmy, bo to jest taki scenariusz, który my przewidzieliśmy tak naprawdę w marcu już, pisząc takie 3 scenariusze, to jest taki scenariusz, który był dla nas najbardziej prawdopodobny i on się po prostu dzieje na naszych oczach. Ale to tylko i wyłącznie ten scenariusz wystąpił, ponieważ Ukraińcy się świetnie obronili, tak? Obronili Kijów, obronili tą linię Dniepru, a więc nie utracili części terytoriów, nie było tych bardzo dużych ucieczek. Oczywiście nie możemy zapomnieć również o kilku milionach tzw. wewnętrznych przesiedleńców w Ukrainie, tych, którzy wyjechali ze wschodu i pojechali na zachód, ale Ukraińcy nadal sobie z nimi świetnie dają radę. Ja apelowałem już od dłuższego czasu, że pomoc humanitarna do Ukrainy jest tak samo ważna jak HIMARS dzisiaj, jak dostarczanie broni, ponieważ pozwala po prostu normalnym osobom, które nie są zaangażowane w tę wojnę, ale mieszkają, pracują w Ukrainie, po prostu przeżyć tą zimę.
A co to są generatory.
To są generatory, to jest paliwo do generatorów, to są domy modułowe. Czyli to wszystko, o czym mówiliśmy, rząd dzisiaj polski wysłuchał nas, ekspertów, mimo tego, że parokrotnie mówił o tym, że eksperci nie realizują linii partii, to może nie trzeba słuchać ekspertów, ale tu nas posłuchali bardzo dobrze i widać, że ta pomoc humanitarna idzie. Kończy się budowa kolejnego miasteczka domów modułowych niedaleko Lwowa. Wiemy o tym, że Polska zakupiła bardzo dużą część generatorów i wysyła je do Ukrainy. Mamy zapewnione paliwo do tych generatorów, czyli wspomagamy Ukraińców tak, żeby po prostu przeżyli tą zimę, żeby mieli prąd, mogli naładować komórki, a nawet żeby im było po prostu ciepło, bo to jest absolutnie kluczowa kwestia. Jeżeli to się uda utrzymać, to ja nie spodziewam się jakiegoś bardzo złego scenariusza. Dzisiaj też na naszej konferencji miał wystąpienie mer Lwowa, który mówił o tym, wiemy, że będzie ciężko, ale nie będzie aż tak ciężko, żebyśmy musieli uciekać. Zrobimy wszystko, żeby zostać, pomóżcie nam w tym, żebyśmy mogli zostać. To się dzieje na naszych oczach i tym bardziej wkurza to Putina. Wkurzenie Putina jest naszą radością i to jest dobra informacja.
Panie profesorze, niedawno został opublikowany raport Gościnna Polska 2022+, pod pańską redakcją.
Imię Macieja Bukowskiego.
Tak, absolutnie. Gdyby pan, no może w trzech słowach to nie, ale podsumował, czy według pana Europa, w tym Polska, sprostały, jeśli chodzi o udzielenie tego wsparcia i schronienia ludziom uciekającym z Ukrainy?
To w kilku słowach mogę powiedzieć, Gościnna Polska to jest przewodnik dla samorządów i rządu, w jaki sposób poradzić sobie z wyzwaniem napływu uchodźców z Ukrainy. Było ile? 7-8 słów. To może tak podsumować ten
to
raport.
To jest tytuł tego raportu w zasadzie.
Tak. To troszkę rozbudowane oczywiście. Natomiast czy sobie poradziliśmy? Ja już trochę powiedziałem, że pomoc Polaków jest fenomenem na skalę światową.
To będzie opisywane. O tym dzisiaj mówił ambasador Brzeziński, ambasador
Stanów Zjednoczonych. Tak, znaczy to jest taki, ambasador Brzeziński nazywa to humanitarian superpower. Czyli, że Polska jest humanitarian superpower. No pewnie tak było. Natomiast ja mogę powiedzieć, kiedy rozmawialiśmy w naszym zespole też właśnie nad migracjami z profesorem Kaczmarczykiem, z zespołem, który się tym monitoringiem i różnymi scenariuszami zajmuje, obserwacją sytuacji, to muszę powiedzieć, że nie pomyliliśmy się praktycznie w niczym. W jednej rzeczy nie doceniliśmy.
Mianowicie?
Nie doceniliśmy jednak szczodrobliwości i długości wsparcia przez Polaków. Ostatnio Dziennik Gazeta Prawna publikował wyniki sondażu, że nadal 80% Polaków opowiada się za udzieleniem pomocy humanitarnej, a 62% mówi o tym, że jeżeli byłaby taka potrzeba, to powinniśmy przyjmować dalej uchodźców z Ukrainy. To są fenomenalne wyniki, które wydawało się, że na tym etapie powinny być dużo niższe.
A jedyny, jak Europa wygląda na tym tle?
Jeszcze tylko jedno zdanie. Jedyny element, który tu jest też nie zaskakujący, ale taki oczywisty, to to, że my mówimy o tym, że trochę to jest drogo dla nas, trochę nas nie stać na pomoc taką czysto finansową, bo inflacja, różnego rodzaju problemy, ale ten element humanitarny tu jest naprawdę bardzo wysoko
rzeczowy.
Jeszcze, bardzo rzeczowy, tak, bardzo, bardzo, na bardzo wysokim poziomie. Europa, myślę, że Europa też zrobiła coś niesamowitego. Pamiętajmy o tym, że mamy 4 marca, w którym Europa podejmuje decyzję o wejściu w życie dyrektywy o pomocy tymczasowej, o ochronie tymczasowej i w tym momencie duża część ludzi wyjeżdża do Niemiec, do Szwecji, do Czech. Pamiętajmy o tym, że w Niemczech mieszka 700 tysięcy uchodźców wojennych, a w Czechach 300 tysięcy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy pierwszym państwem bezpiecznym, wszyscy oni u nas są, prawda? To byśmy sobie z tym nie poradzili. A więc jakby ta skala pomocy też jest tutaj bardzo duża. Najbardziej oczywiście można być zawiedziony pozycją Węgier, które niby w bardzo dobrych relacjach z Polską, ale odmówiły jakiekolwiek wsparcie Polsce, jakiekolwiek wsparcie Ukrainie. Nasza chata z kraja, można powiedzieć, mówią Węgrzy. Ważniejsze dla nich jest ciepło węgierskiej rodziny niż umierające ukraińskie dzieci w Buczy czy w Izmirze. My jako Polacy tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast rzeczywiście Węgrzy tutaj nas bardzo mocno zaskoczyli i taka konsekwencja ich polityki, którą dalej stosują. Kiedy byłem w danym tygodniu na Węgrzech, to mówię, ja nawet nie jestem na was wściekły, po prostu was nie rozumiem, dlaczego tak robicie, bo to jest coś dziwnego. Więc Europa jako całość wydaje mi się, że na miarę swoich możliwości i tego, co oczekiwaliśmy wcześniej, że dużych podziałów, które mogą wystąpić, zachowała się dobrze. Sankcje są wprowadzane, pomoc humanitarna humanitarna idzie. I też bardzo, bardzo ważne jest to, że również Niemcy czy Francja to nie tylko i wyłącznie broń, ale też czy Włosi czy Hiszpanie, to jest ta duża pomoc humanitarna do Ukrainy, która dzisiaj płynąca i bardzo dobrze. Pamiętajmy o tym, że w dużej części Europa też no, utrzymuje dzisiaj państwo ukraińskie swoimi środkami, bo trzeba emerytury wypłacić, trzeba zapłacić urzędnikom, trzeba zapłacić różne rachunki. Dzisiaj informacja z Ministerstwa Gospodarki Ukraińskiej, że 50% firm się zamknęło, że podatki są bardzo niskie, bardzo niski poziom, a więc my musimy wspierać Ukrainę również finansowo w taki sposób, to są państwa bogatsze, to robią, żeby po prostu nie doprowadzić do tego, o czym my zaczęliśmy, to taki gigantyczny kryzys humanitarnego w Ukrainie. Mhm.
Na koniec, panie profesorze, jak by pan ocenił konsekwencje tego eksodusu dla rynku pracy? Mam na myśli nasze podwórko.
Pamiętajmy o tym, że oczywiście w Polsce pracuje mniej więcej 17,5-18 milionów ludzi. Tutaj mamy dodatkowo ponad milion już osób, które wchodzą na rynek pracy. To jest na pewno dobry zastrzyk, ale ze wszystkimi jego konsekwencjami. Z jednej strony to jest praca, ale pamiętajmy również, że to jest na razie praca w drugim segmencie rynku pracy, który dzisiaj przez inflację, przez problemy gospodarcze trochę jest to też dotknięty. To jest budownictwo, to jest opieka domowa, to są różne takie rzeczy, których ludzie jednak rezygnują, jeżeli nie mogą spłacić kredytu.
Nie czy mogą na przykład, sobie pozwolić
na czy to. Na przykład no, mają problemy z zapłaceniem codziennych rachunku za prąd itd., itd. Więc tutaj sytuacja jest bardzo dobra, rzeczywiście aktywność zawodowa nawet uchodźców wojennych może mieć 40%, 45% taka stałej, bo mówi się o 50%, ale oczywiście nie wszyscy kontynuują swoje zatrudnienie, czyli powiedzmy te 40% pracuje. Jest bardzo wysoki wskaźnik, jest bardzo dobra sytuacja, ale też jest bardzo niskie bezrobocie. Ja myślę, że z punktu widzenia rynku pracy musimy patrzeć trochę w dłuższej perspektywie. Jak się nic złego nie wydarzy z polską gospodarką, tak naprawdę złego, to pewnie nic się również nie wydarzy na rynku pracy i to będzie dobra informacja. To będzie taka integracja przez rynek pracy, która z punktu widzenia procesów integracyjnych jest najbardziej pożądana.
Dziękuję panu uprzejmie za rozmowę.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Moim i państwa gościem był doktor habilitowany Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy w kuluarach Open Eyes Economy Summit w Krakowie.